wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Naszym gościem jest pani Anna Czerwińska-Rydel. Witam serdecznie.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Muzyk, pedagog, autorka książek dla dzieci i młodzieży, naliczyłam ponad 30. To jest możliwe?
Właśnie ciekawa sprawa, bo ja jakoś przestałam je liczyć, bo stwierdziłam, że nie o ilość chodzi i że nie będę ich liczyć. Natomiast z okazji Dnia Dziecka zadzwoniła do mnie moja mama, której czasami na pytanie, no ile córeczko napisałaś książek, mówiłam właśnie 30. Mhm. Jakoś tak stanęłam na tych 30, już się nie dopatrywałam i mama dzwoni, składa mi życzenia z okazji Dnia Dziecka i mówi, policzyłam, jest 41.
A, no to czegoś mi tam jeszcze zabrakło. To znaczy, no tej może nie liczyłam najnowszej, o której dziś zaczniemy przynajmniej od niej rozmowę i pewnie najwięcej poopowiadamy. A to są Drzwi, opowieść o świętym Wojciechu.
Tak.
No i teraz tak, opisuje pani postaci rozmaite z naszej historii, kultury, sięga do ich dzieciństwa. Fahrenheit, Schopenhauer, Joanna Schopenhauer, Heweliusz, żona Heweliusza, Chopin. Ale tutaj mamy świętego Wojciecha. Chyba najgłębiej musiała pani sięgnąć i chyba jednak najmniej jest danych, no bo to są żywoty, prawda?
Tak.
Czyli hagiografię tak naprawdę.
Tak, tak.
A pani zawsze lubi opisać, że ten na przykład chłopczyk czy dziewczynka, jak zanim został świętym pisarką, naukowcem, to był po prostu dzieckiem, prawda?
No bo tak to jest.
To jak to ze świętym Wojciechem było? Jak to dzieciństwo jego dało się złapać?
Powiem szczerze, że właśnie to było bardzo trudne, bo zazwyczaj staram się jednak dotrzeć do źródeł, do materiałów, do jakichś konkretów, do zapisków, dokumentów. To jest dla mnie bardzo ważne. Tutaj nie ma takich dokumentów. Nie ma jakichś takich namacalnych świadków, czy w sensie dokumentów, źródeł, które dałyby nam informacje takie rzeczywiście sprawdzone, rzetelne i stuprocentowe na temat dzieciństwa, czy w ogóle życia świętego Wojciecha tak naprawdę. Więc ja sobie tak wymyśliłam, że może jednak spróbuję oprzeć się, jakkolwiek by to nie brzmiało, o te drzwi gnieźnieńskie, stąd też tytuł Drzwi. Bo pomyślałam sobie, że skoro jest taki dokument, bo to też jest dokument, bo jednak one swoje lata mają i jakoś powstały na bazie informacji, może takich najbardziej rzetelnych, bo najbliższych tamtym czasom. Poza tym ja zawsze szukam pomysłu na książkę, a pomyślałam sobie, że te drzwi mogą być dobrym pomysłem w ogóle na książkę. Drzwi są jako przedmiot też pewnym takim, no, mają coś w sobie takiego, no może nie jest to dobre słowo magicznego, zwłaszcza w przypadku świętego nie jest to dobre słowo, ale drzwi są szczególnym przedmiotem. Podobnie jak lustro, kiedy pisałam lustra Joanny, lustro jest takim przedmiotem niezwykłym, który również daje pisarzowi możliwość właśnie kreowania, wykreowania historii. Podobnie fotel, jak w przypadku tego fotela czasu Fredry. Są takie przedmioty, które dają pewne możliwości. I tutaj właśnie bardzo pomyślałam sobie od razu o tych drzwiach. Są kwatery na tych drzwiach przecież, jak wiemy. One są podzielone na jakby takie dwie części. Na każdej z tych części są kwatery. Każda kwatera to jest jakby jedna scena z życia. Więc tak też skonstruowałam tę książkę, że opowiadam te historie scenami, nawet takie są rozdziały zatytułowane, scena pierwsza, scena druga. I oglądając poszczególne kwatery, bo ja dokładnie się im przyglądałam, próbowałam odtworzyć, czyli to było jakby, ta moja praca polegała na tym, że widząc dany obraz, widząc daną rycinę, czy daną tą płaskorzeźbę, ja próbowałam sobie wyobrazić, jak to mogło być, czyli na przykład scena przyniesienia świętego, malutkiego świętego Wojciecha chorego, płaczącego do świątyni przez rodziców. Rodzice go przynoszą, bo już nie wiedzą, co mają zrobić, bo płakał i jakaś straszna choroba, nie wiedzieli, co to było. Bali się, że po prostu dziecko albo opętane, albo, bo to w tamtych czasach tak wierzono, nie wiedziano, co może być powodem. Więc jak coś było takiego nieznanego, no to pewnie czary, czy opętanie, czy coś takiego. No i właśnie scena, kiedy w tym kościele to dziecko nagle zostaje jakby uzdrowione. No i wtedy ja sobie próbuję na podstawie też informacji mniej więcej o tamtych czasach, właśnie jak ludzie żyli, jak, w co wierzyli, jak myśleli, jak podchodzili na przykład do syna. Inaczej to bardzo mi na przykład pomogły książki o trzech kobietach, o gdańszczankach, bo ja musiałam wejść dosyć głęboko w to, jak wtedy, kiedy pisałam te książki, jak wychowywano dziewczynki, jak chłopców, jak podchodzono do dziewczynek, jak podchodzono do chłopców. Rodzice rodzice i społeczeństwo, jak traktowało. I tutaj mniej więcej było mi już łatwiej, w jaki sposób właśnie postrzegano tego małego Wojtka, że tak go nazwiemy, już w tamtych czasach i jak rodzice to wszystko odbierali, właśnie tą sytuację tej choroby nagłej, tego poświęcenia w kościele. Tak to właśnie wyglądało. No więc ja to brałam scenę i próbowałam sobie to wyobrazić, zamykałam oczy, próbowałam sobie to wyobrazić już nie jako płaskorzeźbę na drzwiach, tylko jako scenę z filmu na przykład. Bo ja zazwyczaj tak robię, że wyobrażam sobie, jakby to był film w mojej głowie. I jak widzę to, widzę tych rodziców klęczących, ten kościół, to dziecko leżące na ołtarzu, widzę to wszystko, wtedy zaczynam to pisać. I jakoś wtedy to wychodzi. No nie jest to dokument, znowu ta moja książka, ale jest na podstawie tego, co wydaje mi się wiarygodne.
No, promień światła wydaje się tu oczywisty, prawda? Że tak. On musiał paść, że to jest zresztą to, czego czasem my doznajemy sami. To nie musi być w kościele, to może być jakiś układ chmur i ten promień światła zbieżny z jakimiś naszymi myślami sprawia, że czujemy nagle nadzieję, prawda?
Tak, jakiś znak.
Tak, jakiś taki znak. To są czasy, o których myślę też warto dzieciom opowiedzieć, w tym sensie, że nie wszystkie może bez tej książki nawet by się dowiedziały, może, że handlowano ludźmi wtedy, chrześcijanami, jak niewolnikami, prawda? Że z tym walczył tak. Święty Wojciech, że panowało jeszcze wielożeństwo.
Tak, tak.
Że księża mieli żony.
No, trudne czasy, bardzo takie, znaczy trudne, no ciekawe, inne. Dla mnie dużo było też odkryć, kiedy pisałam właśnie tę książkę, kiedy się jakoś próbowałam wgłębić w to. I odkryciem dla mnie też ogromnym była sama postać świętego Wojciecha, jego osobowość, ponieważ ja go zawsze postrzegałam, ja naprawdę pisząc te książki, ja jestem tak wdzięczna jakby losowi za to, że ja mogę je pisać, bo ja tyle różnych stereotypów, tyle różnych takich myśli czy moich wyobrażeń sama w sobie przełamuję i sama w sobie zmieniam zdanie na wiele tematów i wiele postaci, z którymi się potem stykam właśnie w tych moich książkach. Chociażby, przepraszam, że tak skaczę, ale to tutaj mi się kojarzy. Kiedy zaczynałam pisać książkę o Januszu Korczaku, ja byłam przekonana, że to był przewesoły człowiek i najszczęśliwszy na świecie i najszczęśliwsze dziecko na świecie, jakie mogło być, bo przecież jeśli on tak umiał się bawić z dziećmi, jeśli on tak potrafił na ich poziomie i tak potrafił...
Ale Maciusia napisał bardzo smutną, moim zdaniem,
ale
książkę.
Wydawało mi się, że to takie było, no Boże drogi, no, tak. Pewna refleksja czy coś, no pedagog, ale bardzo się zdziwiłam, kiedy zobaczyłam, że to był bardzo taki, no miał niesamowicie trudne dzieciństwo i w gruncie rzeczy był bardzo smutnym człowiekiem i takim, no z wieloma problemami osobistymi. I podobnie było z Wojciechem. Ja sobie wyobrażałam, że o, to męczennik święty, no to tak jakoś, nie wiem, no stereotyp znowu, że to człowiek taki silny, taki no niezwykle bohaterski, heroiczny, na jakimś piedestale, no święty na ołtarzu, tak? Czyli ktoś, do kogo no nawet trudno się mierzyć w ogóle do takiej postaci. A tu zobaczyłam, jak bardzo on się szarpał. On się cały czas szarpał. On ciągle chodził do tego papieża i ciągle pytał, ale co teraz on ma zrobić? Ale teraz znowu jest sytuacja taka, że właściwie go nie chcą.
Nie słuchają go.
I że on właściwie jest tym biskupem, ale po nic. Że on nie ma poczucia, że on cokolwiek może w ogóle zmienić. Że on chciał taki być prawdziwy. On nie chciał na niby. On chciał naprawdę. To, w co wierzył, chciał naprawdę robić. A tutaj ciągle on nie mógł. I on tak ciągle prosił o radę, że on posłucha, że on pójdzie do tego zakonu. I on będzie jako zwykły zakon. Tam był szczęśliwy, ale znowu go szarpali. I to
żeby
było...
został opatem, żeby on tutaj tak. też przyjął obowiązki, rządził innymi, prawda?
On nie chciał. Nie chciał.
On się chciał oddać służbie Bogu,
tak.
no, ale w takim
najprostszym sensie.
Najprostszym sensie, po prostu tak żyć. Okazało się, że musi dowodzić, kierować innych jakoś.
Musi pełnić rolę.
Pilnować, nawracać, pełnić rolę. No i w związku z tym właściwie rzeczywiście on się strasznie miotał,
bardzo.
Szarpał, jeździł tam i nazad.
W gruncie rzeczy zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że to był nieszczęśliwy człowiek. Mhm. Może się tutaj narażam komuś, bo może nieładnie mówić tak o świętym, ale z drugiej strony ja, znowu to jest jakiś też stereotyp, stereotyp, tak? Że święty człowiek to musi być ten, kto cierpi i jest szczęśliwy. Myślę, że to nie do końca tak jest, że człowiek ma różne uczucia. Może też właśnie być i nieszczęśliwy, może być mu ciężko, może być zagubiony, może nie wiedzieć, co robić, może mieć najróżniejsze myśli, ale to, że no jakby do końca był wierny temu, co postanowił, był wierny tym jakimś zasadom, czy temu kierunkowi, który obrał. Chociaż teraz, jak to mówię, to sobie myślę, że też nie do końca sam obrał. Bo przecież no więc nawet...
Ja też właśnie już nie chciałam przerywać, ale przynajmniej tak to wynika z tej opowieści, bo ja żywotów przynajmniej nie studiowałam. Natomiast po tym zdarzeniu w kościele, czyli po cudownym uzdrowieniu, a wręcz ocaleniu, prawda, tego chłopca, dziecka, oni to rozumieją jako oczywisty znak Boga, że ofiarowali dziecko, została ta ofiara przyjęta, w związku z tym ten chłopiec musi zostać księdzem, prawda? Tak. Więc on pobiera stosowne nauki i właściwie nie ma wyboru w tym momencie.
Nie ma wyboru. I były momenty, kiedy on się próbował oddawać życiu tak zwanemu.
Tak.
To gdzieś czytałam w którychś żywotach, bo są takie dwa. Kanapariusza i jeszcze jeden, nie pamiętam teraz, kto napisał ten drugi żywot. I właśnie gdzieś tam jest ktoś na któryś właśnie z tych...
Brunona z Kwerfurtu.
O, właśnie, zapomniałam. Przepraszam, i teraz się...
Ale to jest w książce wszystko.
Tak, teraz się jąkam, bo sobie próbuję przypomnieć. Ale właśnie w którymś miejscu jest napisane, że święty Wojciech miał taki moment, że się jakby rzucił w wir życia. Co to znaczy? No pewnie gdzieś tam, nie wiem, no też się chciał spotykać z rówieśnikami, z kolegami, coś może, nie wiem, jakieś tam tak zwane, dzisiaj byśmy powiedzieli, może imprezy, uczestniczył gdzieś tam, może coś, nawet jakiś alkohol wypił, może coś tam się gdzieś spotkał z jakąś dziewczyną, może tak było. Ale potem zobaczył właśnie biskupa, który przed śmiercią go zawołał i uświadomił mu, jak to bardzo jest strasznie umierać, kiedy
on
jest się
niepasłusznym. On już widział, że te jego drzwi się otwierają, prawda, ten biskup?
Stąd też drzwi. No. Właśnie, stąd też drzwi. Jak to jest po jednej stronie drzwi, jak to jest po drugiej stronie drzwi. I w ogóle po co człowiekowi drzwi? Ja w ogóle, kiedy zaczęłam myśleć o tej historii od strony tych drzwi, to zadałam sobie pytanie, kiedy człowiek w ogóle zaczął stosować w swoim domu drzwi i dlaczego? Skąd się w ogóle wzięły? Kto wynalazł drzwi? Mhm. I jak to było? Bo rzeczywiście nie od początku stosowała ludzkość taki przedmiot jak drzwi, bo to jest coś, co zamyka, ale też coś, co otwiera. Mhm. No i właśnie zaczęłam się zastanawiać, czemu to ma służyć i o co tu chodzi. I to przejście właśnie z jednej strony na drugą wydawało mi się niezwykle właśnie pasujące do w ogóle całego życia świętego Wojciecha.
No, jest tutaj ten słynny zresztą przecież epizod gdański i śmierć jego męczeńska. Tak. Bardzo ważne z naszego tu lokalnego nawet punktu widzenia, czyli 997 rok. Tak? On tu przybywa, jest bardzo dobrze w Gdańsku witany i nawraca.
I chrzci Gdańsk. Rzesze ludzi, tak. Mówi. Znowu jakaś legenda, tak? Jakiś żywot, te żywoty właśnie, te dwa żywoty, na których też bazowałam, tak tam jest napisane, więc trudno powiedzieć do końca, jak to jest. Jeden żywot jest bardziej, Kanapariusza jest bardziej taki uładzony i taki bardziej, tam wszystko jest takie bardzo pobożne. W tym drugim żywocie można znaleźć pewne takie drobne rzeczy, które właśnie, jak na przykład to, że się oddawał życiu w pewnym momencie, albo to, że ojciec go bił, czyli to nie była taka...
Czyli to jest w żywocie, tak?
Tak,
napisane.
Tak, czyli to nie była taka zupełnie idealna rodzina, bo Kanapariusz to przedstawia, że to była rodzina idealna, że oni, już ci rodzice byli święci, matka była bardzo pobożna, ojciec był idealny. I dlatego też ten Wojciech był taki cudowny i cudownie ocalony i od początku. I on nigdy nie miał wątpliwości i nigdy nic się nie działo, tylko zawsze już wiedział, że będzie męczennikiem i ku temu szedł. A ten drugi żywot, jak się człowiek dobrze wczyta, bo to też nie jest tak wprost napisane, ale tak między słowami, gdzieś tam między zdaniami, że właśnie ojciec strasznie go kiedyś zbił, bo tam nie był rzekomo nieposłuszny. Baty straszne dostał od ojca. Czyli już widzimy, że to taki totalny ideał nie był. Mm. Zwłaszcza jak patrzymy z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy wiemy, że przemoc wobec dziecka jakakolwiek, to nie jest metoda. No, na wychowanie.
To w ogóle były inne czasy, tak. To nawet trudno porównywać, zresztą to były te czasy i potem długo jeszcze, przecież aż do całkiem niedawna, że w szkole także stosowano kary cielesne, więc na pewno to
spotykało. Przy okazji Sienkiewicza też mówiłam o tym dzieciom, bo to jest rok przecież Sienkiewicza wciąż, I miałam bardzo dużo spotkań z książką Osienkiewiczu i dzieci były wszystkie bardzo zachwycone tym, że teraz jest taka cudowna szkoła. A kiedyś była taka okropna szkoła, gdzie właśnie były baty i różne kozy i trzeba było zdania przepisywać. A to przecież całkiem niedawno.
No, dokładnie tak. Ale tutaj przy okazji właśnie tego incydentu szkolnego pojawia się taka sugestia, że Wojciech był wybitnie inteligentnym dzieckiem. To wypływa też z tych
tak,
żywotów.
Tak, to jest też w
tym
żywotach.
Mały geniusz, ale w każdym razie nie słucha, nie uważa, baty dostaje, ale i tak wszystko wie.
Ale i tak wszystko wie. No tak właśnie, tak. No i właśnie, i tu pytanie, czy tak musi być, bo święty i tak trzeba o nim napisać? Bo ja nie wiem, ja nie jestem w stanie zweryfikować tego, co, bo te żywoty już powstały dawno i one są i nie ma żadnych dokumentów. Nie wiemy, świadectwa się nie ostały. Tak jak w przypadku właśnie wspomnianego Sienkiewicza, miałam nawet w ręku świadectwa i widziałam na własne oczy, że tam mierne oceny, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, czyli dwóje były na porządku dziennym, tróje, no to było już szczęście. No i tylko z historii, tylko albo aż z historii z polskiego celujące. Więc tu mamy dowód. Natomiast w przypadku Wojciecha nie mamy dowodu, czy był taki wybitny, czy też to mu dopisano. Możemy znowu domniemywać. Wydaje mi się, że no nie zostałby tak ważnym świętym, nie zostałby tak ważną postacią, tak kluczową postacią, gdyby był taki zupełnie beznadziejny, nie wiem, głupi, nieuk i nieinteligentny. Więc to jakby jest już troszkę taki logiczny też tutaj autora proces, który musi autor wykonać, żeby chociaż... Wszystko się może zdarzyć. Może też i był sierotką Bożą, a świętym został. Nie wiem.
No dobrze, to jednak porozmawiajmy przez chwilę o finale. Tragicznym dla niego, chociaż i w jakiś sposób przepowiedzianym, więc można powiedzieć, że do pewnego stopnia upragnionym, bo wiedział, że zostanie męczennikiem. I chociaż oczywiście śmierć agonia jest straszna, no to tak się miało stać i tak się stało. Ale teraz, kiedy patrzymy na historię, cała misja chrystianizacji, prawda, takiej jakiejś inwazji tutaj na tych ludzi, którzy tu mieszkali, mieli swoich bogów, swoją kulturę.
Trudna sprawa.
No, nie, naprawdę.
Tak.
No ja
wiem,
mówię jako chrześcijanka, więc z jednej strony tak, no ale i on tam niefrasobliwie, bo przecież nikogo tu nie skrzywdził z tych Prusów, prawda? Właściwie się
śpiewał,
nie narzucał.
Tak, śpiewał,
tak,
modlił
wszystko
się.
Wszystko było dobrze, natomiast no przez swoją niewiedzę oni zbezcześcili miejsce święte dla tutejszych ludzi, tak? I dlatego zginęli tak w tym gaju. Przynajmniej taka tu jest sugestia zawarta.
Tak, no bo właśnie myślę, że też chodziło w dużej mierze o nieporozumienie. Oni jednak nie byli w stanie się porozumieć. To jest brak, no też z powodów wiadomych, jednak to były inne, innymi językami mówili, inna kultura, inne wierzenia, tak jak mówimy, inne w ogóle, no inne, inni ludzie. Nie było możliwości porozumienia. Ktoś wszedł na czyjś teren. Ja to rozumiem, bo to też trzeba popatrzeć na to z dwóch stron. Z jednej strony no, mamy tutaj właśnie Wojciecha, który chce nawracać, chce nieść to chrześcijaństwo, chce nieść Boga. I tak jak właśnie przed chwileczką pani powiedziała, dokładnie miałam te same odczucia, że przecież on nie robił tego ogniem i mieczem. Przecież nie było tak, że on przyszedł, walczył, nie wiem, miał jakieś tam narzędzia zbrodni i próbował ich na siłę. On po prostu przypłynął właściwie bez niczego z tymi braćmi, tylko z tą modlitwą, z tymi śpiewami i nic nie było jakiegoś inwazyjnego w sensie wojennym, tak? Natomiast no jednak weszli na teren, zakłócili życie ludzi, którzy tam mieszkali, należeli do tego miejsca. To było ich święte miejsce, to było miejsce, które dla nich było bardzo ważne. Ja tutaj powiem szczerze, no znowu może jakoś się komuś narażę, chociaż też właśnie jestem chrześcijanką, ale ja to rozumiem, że to mogło być dla tamtych ludzi no, jakimś niebezpieczeństwem, jakimś naruszeniem, jakimś takim gestem czy czynem tak bardzo, nie na miejscu, czy nie wiem, jakiego tu użyć słowa, ale tak bardzo negatywnym, że...
No świętokradczym po prostu.
Świętokradczym,
z ich punktu
tak.
Widzenia.
A że były takie czasy, że tak to wyglądało, że natychmiast chwytano za, nie wiem, miecze, czy różne inne narzędzia, które mi się wtedy włócznie. Wiosłem dostał najpierw w głowę, czy w brzuch Wojciech, przewrócił się, potem go przekłuwano, potem jakimiś siekierami go ćwiartowano. Bardzo trudna historia, bardzo straszna śmierć. Straszna też do opisania dzieciom. Znowu tu się musiałam zmagać z tym, w jaki sposób to napisać, bo kojarzy nam się, że jak dla dzieci piszemy, czy dla młodego czytelnika, no to musimy oszczędzić, no bo jak możemy opisać taką krwawą historię młodemu czytelnikowi, co on z tym zrobi? Ale ja całe szczęście już dawno napisałam książkę o Korczaku. Bardzo ciągle do niej wracam w takich sytuacjach. Bo Korczak mówił, że dzieci, nie ma dzieci, są ludzie. Mhm. Dzieci też mają prawo do tego, żeby wszystko poznać. Również taką śmierć. Oczywiście należy im to podać w miarę delikatny sposób. Nie chodzi tu o lubowanie się i o lanie krwi w takiej książce i o jakieś pikantne szczegóły, bo to nie jest istota. Istotą jest sama śmierć, okrutna. Natomiast nie jest istotą rozpływanie się i powiedzmy obnażanie tych wszystkich okrucieństw, tylko jakieś takie w miarę oszczędne, w miarę delikatne, ale też prawdziwe opisanie tego. No i druga sprawa, że ja zawsze mam nadzieję, że dzieciaki jednak czytają takie książki, może nie wiem, czy z rodzicami, czy z dziadkami, czy z nauczycielami. Gdzieś ktoś jest dorosły, kto towarzyszy i kto na przykład potrafi potem dopowiedzieć pewne rzeczy, wyjaśnić pewne rzeczy. Podobnie z moją książką o kukuczce, którą też niedawno napisałam i ona wyszła i ja się bardzo denerwowałam, bo tam jest jednak sporo takich drastycznych sytuacji, może nawet więcej niż w Wojciechu. Bo to jest jeszcze inna historia. Historia, gdzie tutaj moralność, jakby tutaj też są pytania inne. Po co oni idą? Dlaczego oni to robią? Czy oni chcą umrzeć? Dlaczego się narażają? Czemu zostawiają rodziny? Czemu dzieci zostawiają i idą właściwie na prawie pewną śmierć? I tu miałam też znowu dylematy. Jak napisać to dzieciom? Żeby ich nie skrzywdzić taką książką. Żeby nie pokazać im czegoś tak trudnego, że może to w jakiś sposób wpłynąć negatywnie na ich, nie wiem, psychikę, rozwój, myśli, uczucia. Więc założyłam, że to są książki, które powinny być czytane, czy jakoś poznawane, przyswajane gdzieś w tle z dorosłym, który może pewne rzeczy dopowiedzieć, czy może pewne rzeczy wyjaśnić. No a z Wojciechem, tak, no, nie wiem, czy mi wyszło.
Wyszło, wyszło. Zawsze bardzo ważne są też ilustracje w tych książkach. Tutaj z Martą Ignerską kilka prac wspólnych, można chyba powiedzieć,
tak,
prawda?
To jest zrobionych. W ogóle specyficzna historia z tymi książkami trzema.
Tak.
Bo to są dwie książki w jednym tak naprawdę, bo tekst jest sobie, a jej ilustracje zupełnie są osobno.
Dobrze, to w takim razie, bo Wojciecha to nie dotyczy, bo tutaj nie. Kto inny ilustrował. Natomiast jeśli chodzi o Ignerską, ja sobie na świeżo teraz przeczytałam tutaj Lustra Joanny, czyli Joannę Schopenhauer. I rzeczywiście to są takie, no na przykład ten jeden z moich ulubionych obrazków. Właściwie to jest rodzaj komiksu, który otwiera takie myślenia, takie znaczenia, takie pytania, takie prowokacje wręcz. I myślę i u dzieci, i u dorosłych. Musi nauczyć się tańca i tych wszystkich kobiecych sztuk, które sprawiają, że my mężczyźni stajemy się przy was jak dzieci, mówi ojciec, dbając tak. O jego zdaniem prawidłowe wykształcenie i uformowanie Joanny. A ona tutaj taka, no kobieta, kobieta, trochę Barbie, trochę taki
Barbie.
Schemat kobiety,
tak.
Prawda, w jakimś stroju kąpielowym albo może i całkiem bez. I dwaj chłopcy z pistoletami, którzy jak te dzieci do niej mierzą. Tu jest zresztą parę takich ilustracji, które wręcz, tu ktoś napisał bardzo mądrze. W zuchwałej grafice narracja literacka zyskuje nowe sensy, a w głowie czytelnika pączkują przeczucia i domysły.
Tak.
I to coś takiego tu się budzi, prawda? Ten ojciec jakiś, to, nie to słoń, nie to nosorożec, taki dziwny, prawda, spotworniały.
Marta Ignerska moim zdaniem bardzo ciekawie to wymyśliła, że to jest tak, że właśnie tak jak powiedziałam, są dwie książki de facto, bo mój tekst to jest jedna książka i to, co ona zrobiła, to jest komiks, nie wiem, może trailer, jakieś coś takiego, taka opowieść graficzna, zupełnie odrębna, bazująca na moim tekście. I wymyśliła to tak, że w pierwszej części, czyli Którędy do gwiazd, opowieść o Elżbiecie Heweliuszowej, najpierw jest tekst, jak Pan Bóg przykazał, a potem jest
Lot
żółta strona.
Zupełnie, tak.
I jej komiks, czy jej, powiedzmy, część. W drugiej części, czyli w Bałtyckiej Syrenie, opowieści o Konstancji Czirenberg, jest odwrotnie, czyli najpierw mamy obraz, najpierw mamy jej komiks, który wprowadza, ktoś sobie przegląda, a potem jest tekst. A w trzeciej części, właśnie w tej Joannie, to się pojawia w środku, ta część graficzna.
Może dlatego, że lustro, co? Że
tak, dlatego
co?
Też, że lustro. Dokładnie, tak. Ona sobie to tak wymyśliła. Myślę, że naprawdę bardzo to jest ciekawe. Chociaż powiem, że spotykam się z bardzo różnymi opiniami. Moim zdaniem jest to nowatorskie i ciekawe, natomiast spotkałam się z opinią, że ktoś wziął książkę do ręki, spojrzał, stwierdził, Boże, to są same obrazki, to za co ja mam płacić tyle pieniędzy? Zamknął i odłożył.
To są dzieła sztuki, każdy jeden tutaj.
Więc ludzie, myślę, że czytelnicy różnie postrzegają po prostu tego typu, bo to jest już inny rodzaj sztuki.
Tak.
To już nie jest książka po prostu do czytania, tylko to jest, moim zdaniem, to jest dzieło sztuki po prostu.
To zresztą też przypomina te wycinanki z papieru, tak, którym ona się oddawała, prawda? Te postaci tu, a to jest też właśnie ten mój ulubiony tekst. Już widać, że będzie głodna życia, powiedziała tymczasem Kasia, patrząc na usta dziecka układające się do ssania. Joanna przychodzi na świat i... Mimo, że dziewczynka, więc status niezadowolony, tak, ale cieszy nianie i trochę mamę, bo już zaczyna ssać. I to ssące dziecko, ssąca dziewczynka zaprezentowane jest tak, jako głodne życia. Dziewczyna, taka bardzo współczesna w okularach, w jakichś wysokich butach, chyba takich fajnych kabaretkach, jeśli chodzi o pończochy, spódnicy i z taką płomienistą czupryną, prawda, taki mega punk na wielkim kosmicznym odkurzaczu, którym zasysa, ona jest czarna, to wszystko jest w czerni, takie różowe
psy, ni to psy, ni to świnie.
Coś tam, no toś tak między psem a świnią, ale mają pozawiązywane jeszcze takie kokardki, jakieś kwieciste ogony, to wszystko jest takie po prostu barwny fresk życia, prawda? No i tak to wygląda. Opisane nieporadnie, ale no zupełnie
tak, trzeba
inne,
to zobaczyć,
prawda,
bo to...
niż gdyby się myślało o dziecku ssącym pierś. No, to
powiem tak, że to, co bardzo, za co jestem wdzięczna Marcie Ignerskiej i co ona świetnie uchwyciła, to, że wszystkie te historie, możemy jeszcze wrócić też na moment właśnie do Wojciecha, one, mimo że zdarzyły się dawno, dawno temu, ale one są bardzo współczesne. Dlatego, że to, że Joanna Schopenhauer czy Elżbieta Heweliusz, Heweliuszowa właściwie powinniśmy powiedzieć, bo żona Heweliusza, żyły nie w XXI wieku, to nie znaczy, że one nie czuły, czy nie miały podobnych, wbrew pozorom, różnych odczuć, uczuć, dylematów, problemów, nie zmagały się z podobnymi sprawami, z którymi my się dzisiaj zmagamy. Również ten Wojciech, który był świętym, który chrzcił tutaj pogan i w Gdańsku i tak był cudownie przyjmowany. Ja myślę, że jest wielu takich Wojciechów. Może wielu to za dużo powiedziane, ale że jego uczucia, czy nasze uczucia... No...
Ale są. Są chłopcy podobni do niego na pewno. Są mężczyźni. Są nawet, śmiem powiedzieć, bo to prawda, męczennicy. Ciągle jeszcze dziś.
Ależ oczywiście.
Są ludzie, którzy oddają się służbie Bogu właśnie w klasztorach. Są misjonarze. Są tacy, którzy z tego powodu życie stracili w okrutny sposób. Całkiem współcześnie. Więc...
Ale są też... ludzie, myślę, z innych dziedzin, nie tylko ci, którzy też, na pewno tu mamy na myśli czy księży, czy zakonników, ale też, którzy zajmują się zupełnie czym innym, a również na przykład mają podobne dylematy, czy lęki, czy uczucia, czy jakieś cierpienia związane z niezrozumieniem swojego działania, czy tego, tak jak właśnie Wojciech, dla mnie w nim wcale nie śmierć jest najszczególniejsza. Podobnie jak w przypadku Korczaka. Pamiętam, jak pisałam o Korczaku i pani z Korczakianą mi mówiła, pani Aniu, bardzo panią proszę, wszyscy postrzegają Korczaka przez ostatnią drogę z dziećmi i przez ten wagon i przez to, co on zrobił, ale niech pani popatrzy. Ten wagon to był tylko konsekwencja tego wszystkiego, co się działo wcześniej. To jest jego życie, to wszystko, czym on żył przez cały czas. Jak on postępował bardzo konsekwentnie w swojej pedagogice, czy w swoim stosunku do dzieci. Tutaj przy Wojciechu powiedziałabym to samo. Ta śmierć była konsekwencją tego, z czym on się zmagał przez cały czas. Całą jego drogę życia. I to podziwiam. To jest dla mnie niezwykłe. To było dla mnie odkrycie przy Wojciechu. Mało się o tym mówi. Mówi się święty Wojciech męczennik.
A może by pani o Dorocie z Montów napisała?
A wie pani, że o tym myślę już od dawna. Bo nawet byłam w Kwidzynie i nawet taką jakąś książeczkę tam dorwałam, która, bo też jest znowu mało bardzo informacji.
Ale trochę jest.
Ale trochę jest.
Ja kiedyś,
więcej,
jak się tam zainteresowałam, też miała taki epizod, że jako dziecko została bardzo mocno poparzona, prawie cudownie ocalona. Teraz już nie pamiętam tych wszystkich historii, ale mieszkała tu w Gdańsku.
Tak.
Okrutnie pobita przez męża, pamiętam, bo wymykała się do kościoła i rozdawała wszystko, co miała w domu. Jako kilkunastoletnia dziewczyna prawie umarła. Wtedy jej mąż zaczął ją trochę łagodniej traktować, kiedy już do tego doszło, że ostatnie namaszczenie przyjęła. A później przemiana, wspólne pielgrzymki, dzieci, które jej umierają.
No, miała bardzo tragiczne życie.
Jedyna córka, która przeżyła i poszła do klasztoru. W ogóle, nie, no teraz jak sobie to pomyślałam...
Tak, historia na pewno jest niezwykła. Być może nawet zaproponowałabym, rzeczywiście to jest dobry pomysł wydawnictwu, może bym zaproponowała, żeby ten Wojciech był pierwszym tomem, bo ja lubię trylogię.
No.
Żeby był
a to
pierwszym...
się nadaje.
Tak, żeby był pierwszym tomem takich świętych gdańszczan.
Mhm.
Pierwszy to jest Wojciech, no bo jednak, no może nie był gdańszczaninem, ale no związany z Gdańskiem, tak? Druga mogłaby być ta Dorota. I jeszcze musielibyśmy jednego świętego znaleźć.
No to poszukamy i pewnie znajdziemy. A ja o niej jak myślę, bo oczywiście, że rekluza w tym Kwidzynie, tam zamknięta, prawda,
tak,
przez ostatnie miesiące swojego życia w takiej celi. Bardzo to jest też piękne miejsce o niezwykłej energii. Ale ja o niej często myślę, bo ktoś mi kiedyś opowiedział, że jak tu mieszkała w Gdańsku, to się wymykała rano, nie było zegara. Nie wiem, czemu nie miała zegara, może to taka konfabulacja tego, co mi opowiadał. W każdym razie nie wiedziała, kiedy się liturgia zacznie w świętej Katarzynie, więc biegła raniutko, jak jeszcze było ciemno i tam czekała pod drzwiami, aż kościół otworzył. I ja ją zawsze widzę, jak ona się wymyka z domu i biegnie do tego kościoła. Może to prawda, może nieprawda, ale obraz, prawda?
Ale obraz, a ja
że
lubię
ona
obrazy.
Czeka, że ona czeka, aż te drzwi się otworzą i zacznie się liturgia.
Właśnie. O, no już mam, fantastycznie, że rozmawiamy, bo otwierają mi się też drzwi w głowie.
Dawno strasznie, to naprawdę z 10 lat temu to wszystko czytałam i śledziłam, więc trzeba by sobie przypomnieć, ale są materiały, jest nawet bardzo piękna pieśń o Dorocie, taka... No, hagiograficzna, tak, że można coś z tego skorzystać. Dobrze, no ale ilustracje, nie wiem właśnie, może też takie, bo tutaj ja czytam Agata Dudek i Małgorzata Nowak. Tak,
tak.
Jeśli chodzi
Agata
o Wojciecha.
Agata Dudek wykonała ilustrację do 3 książek tej pierwszej mojej trylogii o gdańszczanach, o Heweliuszu, Ferenhajcie i Schopenhauerze.
Mhm.
No i właśnie teraz było pytanie, kto mógłby opracować Wojciecha? Jakoś tak wydawnictwo stwierdziło, zresztą ja absolutnie przytaknęłam, że Agata Dudek fantastycznie to może zrobić i myślę, że się udało. One są znowu. Wiele osób jest pewnie takich, które mogą powiedzieć, co to w ogóle jest? Bo to są właściwie takie sylwety. To nie jest znowu taki święty Wojciech, jakby ktoś chciał widzieć realistycznie narysowany z wszystkimi szczegółami, atrybutami, tak, biskupa.
To jest bardziej ornament czasami,
tak,
nawet niż ilustracja. No.
Ale wydaje mi się, że to znowu otwiera jakby no, wyobraźnię dziecka, czy wyobraźnię czytelnika, bo też właśnie nas dorosłych, do powiedzenia sobie różnych rzeczy. Bo przecież nie trzeba narysować wszystkiego do ostatniego szczegółu, prawda? Żeby można było coś, nie wiem, poczuć, czy zobaczyć, czy dopowiedzieć sobie.
To patrzę na ilustrację 14 i 15, bo one są ponumerowane. W ogóle jak stacje męki trochę, prawda?
Trochę tak.
I to akurat
no tak,
są
to
te...
jest z tymi drzwiami, z tymi
tak,
stacjami,
tak,
jakby z tymi scenami w drzwiach.
Mhm. I tutaj to są akurat właśnie te sceny śmierci, czyli przebicie włócznią, krwawe łzy widać. Tu...
Odcięta głowa.
Dekapitacja, chciałam powiedzieć. No odcięta głowa i ciało bez głowy. Gdyby to realistycznie namalować, byłoby, myślę, nie do
zniesienia
dla dziecka.
Tak.
A dla mnie też. Nie będę się tam odróżniać od tego. Natomiast tutaj, mimo że jest krew i łzy i głowa osobno i reszta osobno, ale jednak to jakoś tak przemawia bardziej symbolem. Oko jest jak księżyc, te łzy są takie bardziej też...
Te łzy po śmierci są białe.
Białe, rzeczywiście.
W momencie,
tutaj są czerwone.
Tak, a potem są białe.
Potem są białe.
Czyli no nie wiem, tu znowu można się domyślać, tak, czemu są białe. No, potem są jeszcze złote.
Tak.
Więc po prostu, no wydaje mi się, że tutaj każdy coś sobie może dopowiedzieć. W ogóle sylweta Wojciecha jest złota.
Mhm.
A potem waga, gdzie to złoto...
Tak. Tutaj mamy ten moment też ważenia, bardzo pięknie, symbolicznie pokazany, gdzie już te jego oczy, jak półksiężyce, też są białe. Czyli już są po tamtej stronie
drzwi. Po tamtej
drzwi.
Stronie, tak. No ja uważam, że to, mnie to zawsze naprawdę fascynuje, jak ilustratorzy pokroju właśnie, czy Marty Ignerskiej, czy Agaty Dudek, czy wielu innych też, bo przecież różni inni też mają jakieś swoje koncepcje tego mojego tekstu i w jakiś sposób to pokazują. Jest to przefiltrowane przez ich wyobraźnię, przez ich wrażliwość, przez ich jakieś widzenie. No to bardzo jest dla mnie zawsze fascynujące. Ta książka ma dużo czerwieni, bo męczeństwo jednak to czerwień.
Mhm.
Ma dużo bieli, ma dużo złota i dużo czerni. Właściwie to są 3 kolory, czy 4, którymi ona tak operuje. I jest też taka tasiemka czerwona, mhm, troszkę jakby nawiązująca, bo tak pamiętam, że Agata zadzwoniła i czy tam napisała, że ma taki pomysł, żeby dać w tej książce tasiemkę, żeby trochę nawiązać do modlitewnika.
Mhm.
Zastanawialiśmy się, czy chcemy mieć książkę, która nawiązuje do modlitewnika, bo to też
ale
nie o to,
to
chodzi.
Nie tylko tomy poezji też
ale,
tak są wydawane.
Tak,
także
ale to... wydało się, że to może jest właśnie ciekawy pomysł i rzeczywiście został ten pomysł zrealizowany. I to zawsze jest takie moim zdaniem przyjemne, jak jest taka wstążeczka, którą można sobie zaznaczyć. Miejsce czytania. No te dzbany też, prawda?
Cudowne zupełnie. Dzban, który upada, a się nie tłucze i woda się nie wylewa.
Tak.
Jeden z cudów tutaj. Tu niewolnicy. Nie no, wszystko co... Właściwie to każdy z takich obrazów, chciałam powiedzieć, i to słusznie, prawda? Każda z tych ilustracji jest takim obrazem, który też osobno może istnieć jako czy rodzaj plakatu. A tu diabeł wychodzi z człowieka. Dobrze, to jest ta nowość. A co jeszcze i co dalej?
Teraz tak, właśnie. Dzieje się sporo i ja, że tak powiem, właściwie to sobie tak myślę, że no, jakoś powinnam się przywiązać do komputera, może jakąś liną żeglarską czy czymś takim, żeby łatwo, jakieś węzły takie, żeby łatwo się nie odczepić, bo jest dużo do zrobienia i dużo do pisania. Mamy w planach, tylko na to potrzebujemy jednak troszkę więcej czasu. Mówię my, ponieważ to będzie taka książka we współautorstwie z Jackiem Frydrichem, Historia Gdańska dla dzieci. Ale jest to naprawdę duża rzecz i jest to naprawdę trudna rzecz do napisania, zwłaszcza jeżeli jest dwóch autorów, bo no, ja też jakoś umiem pisać sama, Jacek pewnie też umie pisać bardziej sam, no to trzeba tak zgrać terminy, czas, to nie jest takie proste.
Ale to znaczy, tworzycie państwo wspólny tekst, czy jakimiś partiami?
Partiami, to znaczy to wygląda tak, że właściwie tak podzieliliśmy się, że Jacek mi wynajduje, znaczy ustaliliśmy razem plan, jakie będą rozdziały i co będzie w poszczególnych rozdziałach, to już jest i on mi wynajduje materiały dotyczące danej historii, czy danego miejsca, danego czasu, czy rozdziału, o który mam pisać, a ja już, moja jakby działka to jest zrobienie fabuły, bo to ma być książka fabularna, więc zrobienie fabuły, dialogów, całej historii, opisanie tego. Jest to no, trudne, bardzo trudne i to tak bardzo powolutku się posuwa, zwłaszcza, że jeszcze mamy do tego ilustratorkę Ewę Poklewską-Kozioło, jakieś materiały graficzne, które Jacek znajduje, to wszystko jest, no dużo tego jest i rzeczywiście są trzy osoby, które muszą się zgrać. Więc to na przyszły rok miało być na ten, ale zdecydowaliśmy wspólnie wszyscy, że potrzebujemy jeszcze czasu, więc to będzie na przyszły rok. A w tym roku mam zadanie napisać książkę o Danielu Chodowieckim. Chciałam powiedzieć Danielu Gabrielu Fahrenheitie, bo jak Daniel, to Gabriel Fahrenheit. Ale nie, to już było. Teraz Daniel Chodowiecki. I tym samym mój pomysł, ponieważ ja naprawdę lubię trylogię. Nie wiem, może to już będzie nudne, ta trylogia, tyle trylogii, ale z drugiej strony to jest takie, ta liczba trzy, te trzy książki, no mając w sobie coś takiego dla mnie dopełniającego się, więc Daniel Chodowiecki jako pierwszy artysta gdański i potem jeszcze jakiś dwóch artystów gdańskich. Na pewno będzie to kompozytor, bo było sporo dobrych kompozytorów gdańskich swego czasu i zresztą jest kogo opisywać. Jeszcze nie wiem dokładnie, kto miałby to być. Jestem w trakcie zastanawiania się, kogo wybrać i jak to zrobić. I te dwie książki byłyby jeszcze w tym roku, jest taka szansa, a w przyszłym roku jeszcze jakaś postać artystyczna i wtedy byłaby trylogia Artyści Gdańscy. A tu rzeczywiście mogliby być jeszcze ci święci.
Mogliby. Trzeci mi na razie nie przychodzi do głowy, ale tylko dlatego, że myślę w tej chwili o czymś innym, ale myślę, że jakby się tak dobrze zastanowić. Natomiast co mnie zadziwia, to przepraszam, bo pracowitość jedna sprawa, 40 parę książek, prawda?
41, tak moja mama obliczyła.
No tak, ale już piszą się następne. Ale ilość wiedzy, jaką trzeba mieć, żeby napisać wersję dla dzieci, żywotów tych wszystkich osób. Jak pani to robi? Jaki to jest w ogóle stosunek, że tak powiem, bo muzyka jest pani o tyle bliższa, że ma pani już tę wiedzę w znacznym stopniu daną,
przez studia,
prawda? Przez studia. No ale historia, literatura, malarstwo, wszystko. Ja rozumiem,
nauka.
Jakiś tam nauka, tak, no, Heweliusz Fahrenheit, jakiś tam poziom wiedzy każdy z nas posiada, ale żeby coś takiego napisać, to ile? Lat studiów, przepraszam, do jednego
tematu.
Znaczy,
każda książka to są studia. To naprawdę tak jest, że każda książka, którą ja piszę, i dlatego tak bardzo się cieszę i tak bardzo, jeszcze raz to powiem, jestem wdzięczna losowi za to, że ja mogę to robić. Bo ja zawsze mówię to na spotkaniach dzieciom i dzieci są zdziwione, czasami są zbulwersowane, czasami są w ogóle zniesmaczone, że ja się bardzo uczę przy tym. No. I że ja uwielbiam się uczyć.
No sam Korczak, żeby go jakoś poznać, prawda?
Tak.
No, to jest ogromna praca.
Ogromna wiedza.
Na pewno otwierająca w ogóle mnóstwo.
Inny
horyzonty,
świat.
Inny
tak.
świat.
I dzieci tak patrzą, pani się lubi uczyć, dziwna jakaś. Ale potem jak zaczynam im opowiadać, to mam wrażenie, że oni zaczynają rozumieć, o co tu chodzi. Że wiedza dzisiaj i w ogóle uczenie się, czy nauka kojarzy się niestety ciągle jeszcze z tym takim jakimś, nie wiem, zakuwaniem, zaliczaniem, z testami, z tym takim mierzeniem, takim A, B, C, D, a może tak, a może tu wybory takie, czy wiem, czy nie wiem, czy trafię, czy nie trafię. A tu nie chodzi o taką wiedzę, tu chodzi o wiedzę taką, że ja chcę wiedzieć, na przykład... No, dlaczego właśnie takie różne pytania? Kupiłam sobie też książkę Historia rzeczy, tak? Czy historia kultury materialnej Polski? Bo ja na przykład chcę, to w iluś tomach, ja chcę wiedzieć chociażby o tych drzwiach, kiedy one się pojawiły. Dlaczego? Kiedy klamka się pojawiła? Kiedy się zamek pojawił w drzwiach? Kiedy ludzie się zaczęli zamykać? Dlaczego się zaczęli zamykać? Kiedy się łyżeczka pojawiła? No to wszystko jest ciekawe, tak? Każda właściwie rzecz, która nas otacza, ma swoją historię, swoją przyczynę i swoje jakieś konsekwencje tego, że się pojawiła. I niesamowicie się uczę przy tych książkach. Jestem za to wdzięczna losowi, ale rzeczywiście jest sporo z tym pracy.
No tak, ale to jest...
Chociaż jedna książka otwiera inną.
To na pewno, no bo ja tak sobie pomyślałam tak, że Chodowiecki już się pojawił epizodycznie u Joanny Schopenhauer, kiedy ona była w szkole.
Chciała
bardzo ciekawa.
U niego studiować.
Tak, świata. I w związku z tym już coś tam tak, musiało być.
Troszkę go poznałam.
Także. Tak, tak. A z kolei Joanna to jest taki przykład, zresztą tak samo jak Elżbieta. To były takie dziewczyny, możemy tak o nich mówić,
możemy.
To były dziewczyny.
Zwłaszcza, że Marta i Grażka z nich zrobiła dziewczyny.
Strasznie chciały wiedzieć, prawda?
Tak.
W taki, jak to wtedy mówiono, męski sposób. W ogóle nie chciały się zamknąć w tych swoich obowiązkach kobiecych, tylko chciały koniecznie wiedzieć o niebie wszystko, znać różne języki, zostać malarzem jak Joanna, prawda? I w ogóle takie, no, głodne życia, zasysały tym odkurzaczem swoim. I to, o czym pani mówi, to jest po prostu proces studiów. To jest studiowanie. Tak? Szukanie. I to jest szalenie satysfakcjonujące. Natomiast jeżeli faktycznie siedzimy w ławce i ktoś nam wtłacza coś, a jeszcze odpowiedź nie zawsze musi być pogłębiona, racjonalna, a miałam kiedyś takiego nauczyciela w liceum, który mówił, nie zastanawiajcie się na testach, jaka jest prawidłowa odpowiedź. On był wykładowcą akademickim, jakoś do liceum trafił. Zastanawiajcie się, jaki autor, nie będę obrażać, te testy układał. Prawda? Jaka odpowiedź była, że tak powiem, założona przez autora.
No ale to nie o to chodzi.
I to, no ale wiem, no.
Tak, tylko no. Właśnie, ja też wiem, ale tak to właśnie wygląda i dlatego być może, dlatego te dzieciaki, z którymi się spotykam w pierwszym momencie, nie mogą w ogóle zrozumieć, o co mi chodzi z tym, że ja lubię wiedzieć i że lubię się uczyć i że to jest fascynujące. Dopiero kiedy zaczynam im opowiadać, że ja poznaję ludzi, poznaję czas, poznaję okoliczności, poznaję miejsca, poznaję rzeczy związane z tymi postaciami i że to naprawdę może być fascynująca przygoda, bo ja ciągle powtarzam, że ja się z tymi ludźmi przyjaźnię. To są naprawdę moi znajomi. Ja mam ich na półce, ale ja mam ich w sobie, bo ja musiałam z nimi wejść w kontakt bliski, z tymi wszystkimi postaciami, o których pisałam, żeby w ogóle o nich napisać, no bo ja nie mogę pisać o sobie nieznajomej. No bo jak mam pisać? Muszę poznać, musi być moim dobrym znajomym, jeżeli nie przyjacielem, bo nie każdy może być moim przyjacielem, bo na przykład Schopenhauer nie mógł, nie dostąpił tego, nazwijmy to, zaszczytu. Nie zaprzyjaźniłam się z nim, chociaż duży plus miał u mnie, że lubił psy. Ale tylko jednej rasy i miały zawsze jedno imię, więc też to mnie nie powalił. Natomiast właśnie inni jakoś no, są w moim, mocno w moim wnętrzu czy we mnie i czasami sobie o nich myślę.
To Chodowiecki, Daniel Chodowiecki, jakim był chłopcem? Już wiemy to?
No jeszcze nie wiem, jeszcze do końca go nie rozgryzłam, natomiast na pewno był, oni mają wszyscy pewne cechy wspólne. To też zauważyłam.
Ciekawość świata?
Ciekawość świata. To, że chcę coś więcej. Nie chcę tylko tak przeżyć życia obok. Chcę wejść głębiej w świat, w życie, w to, co mnie otacza. I mam pasję. Oni wszyscy mieli pasję. I to właściwie widać od dziecka, u każdego. Z Wojciechem na czele.
Bardzo serdecznie dziękuję. Anna Czerwińska-Rydel. Najnowsza książka to Drzwi, opowieść o świętym Wojciechu. 40 któraś tam. Anna Daniela
Chodowiecka.
Czekamy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia. Iwona Borawska i Stefan Kotiuk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.